Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o relacjach polsko-izraelskich. Czy postąpiliśmy właściwie wobec ambasadora Izraela? Czy powinniśmy go wydać, czy tylko wręczyć mu notę, tak jak się stało? Dlaczego Izrael postępuje w ten sposób i jak wyglądały relacje polsko-izraelskie, jak powinny wyglądać? Bardzo dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten program istnieje, dzięki którym jest w 100% niezależny, taki był, jest i będzie. To dzięki Państwu mogę go nadawać 5 razy w tygodniu i codziennie możecie też słuchać Układu Porannego, serwisu informacyjnego Układu Otwartego. Dziękuję też serdecznie mecenasom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam albo na patronite.pl, albo do kontaktu ze mną. Teraz już łączę się z moimi gośćmi.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jerzy Marek Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznę od spraw bardzo bieżących. Dlaczego waszym zdaniem ambasador Liwne zachowywał się w ostatnich dniach tak, jak się zachowywał? Co za tym stało? Czy to jego temperament, background, czy polityka Izraela takie miał wytyczne? Agnieszko.
Chyba tak. Chociaż ja przestrzegałam protokołu dyplomatycznego i oddawałam miejsce pierwszemu ambasadorowi, ale skoro już zostałam wywołana, to odpowiadam. To nie jest tak, że w polityce determinuje zachowania jeden tylko czynnik. Ambasador Liwne zachowuje się nie tylko i wyłącznie z powodu takiego, że ma bardzo określone dyspozycje wytyczne z centrali. On także ma swój temperament, ma swój charakter, a także ma swoje doświadczenie życiowe, prywatne i zawodowe. I to, z czym się dzisiaj mierzymy, to jest także, i to też jest szalenie istotne, konsekwencja tego, że wtedy, kiedy przybywał do Polski w 22 roku, chociaż był wyznaczony na stanowisko to znacznie wcześniej, to on nie był tą osobą, znaczy to nie był najlepszy kandydat z perspektywy budowania dialogu, współpracy i porozumienia polsko-izraelskiego. To jest ambasador, który by się fantastycznie sprawdził. I on się sprawdzał świetnie w Moskwie, bardzo dobrze sobie radził w Niemczech, a także jakby wydaje się, że byłby wymarzonym przedstawicielem Izraela w każdym z państw takich prorosyjskich. Ja tylko przypomnę, że on, nie wiem, czy ja już zdążyłam powiedzieć, że był ambasadorem w Moskwie, on był tam chargé d'affaires, ale to jest w zasadzie szef dyplomacji, szef placówki dyplomatycznej, ale bez tego formalnego tytułu ambasadora.
No, ale czy sam fakt bycia ambasadorem, czy chargé d'affaires, czy ważnym przedstawicielem państwa w Moskwie,
jeżeli
o czymkolwiek
można
świadczy? No. Jerzy Marek Nowakowski był ambasadorem, ma doświadczenia ambasadorskie w dwóch różnych państwach. No, też każdy z nas jest, ambasador też jest człowiekiem ze swoim temperamentem i historią, no ale też każdy wie, gdzie są te granice. Jak to jest, Marku?
No więc oczywiście fakt urodzenia w Moskwie absolutnie o niczym nie przesądza. Ja przypominam, że paru najwybitniejszych polskich sowietologów, znienawidzonych przez Sowiety, urodziło się na tamtych terenach. Bączkowski, Osendowski i tak dalej, a więc można to długo ciągnąć, to zupełnie nie jest to. Natomiast myślę, że poza tym przypomnę o jednej rzeczy. Otóż pani Agnieszka powiada, że podkreśla te związki z Rosją i prorosyjskość ambasadora izraelskiego. Otóż ja przypomnę, że ambasador Liwne jest również autorem i głównym przeprowadzającym tę umowę, umowę o wolnym handlu pomiędzy Izraelem i Ukrainą, zawartej tuż przed wojną, tuż przed napaścią rosyjską, więc to nie jest wszystko tak jednoznaczne. Ja bym tej prorosyjskości nawet specjalnie nie eksponował, aczkolwiek rzeczywiście jego fascynacja Rosją, kulturą rosyjską, rosyjskim stylem myślenia jest powszechnie znana. Natomiast myślę, że nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych stało wobec bardzo trudnego zadania. Dlatego, że w dyplomacji można nieukontentowanie działalnością ambasadora wyrazić na różne sposoby. Można oczywiście ogłosić, że jest persona non grata i go wywalić, mówiąc bardzo potocznym językiem z kraju. I to jest taka broń atomowa w stosunkach dyplomatycznych. Można również zrobić coś takiego, co zrobiono ambasadorowi polskiemu w Izraelu w roku 2021. Przypominam, że ambasador Magierowski, jak przyjechał do Polski na wakacje, to dowiedział się przez media zresztą z ust ówczesnego ministra spraw zagranicznych i trochę politycznego patrona obecnego ambasadora Izraela w Polsce, czyli z ust Jaira Lapida, że dobrze by zrobił, żeby z tego urlopu nie wracał. Jednocześnie strona izraelska odwołała swojego chargé d'affaires, bo ambasadora nie było, odwołała na konsultację do kraju, żeby podkreślić to obniżenie poziomu relacji dyplomatycznych. Można zrobić coś takiego. A prawdę mówiąc, to ambasador powinien czuć się odwołany przez samego siebie, no bo ja prawdę mówiąc, no byłem ambasadorem dwa razy i muszę powiedzieć, że gdybym od głównych polityków, to chórem wszystkich jakiegoś kraju usłyszał, że ja jestem główną przeszkodą w dobrych relacjach pomiędzy tymi państwami, to bym się po prostu podał do dymisji. No i bo misja ambasadora w tej sytuacji jest prawie niemożliwa. To znaczy, znowu, można powiedzieć coś takiego, że ambasador zgodnie z zasadami dyplomacji, zgodnie z konwencją wiedeńską, ambasador jest tą osobą, która ma dbać o dobre relacje pomiędzy państwami. Okej. Są przypadki odwrotne, kiedy ambasador ma psuć te relacje. No takim przykładem, który widzimy w Warszawie, to jest ambasador Andrejew, ambasador Federacji Rosyjskiej, który ma ewidentnie za zadanie zaostrzać stosunki, a nie je łagodzić czy poprawiać. I myślę, że w tej chwili ambasador Libny będzie w sytuacji zbliżonej do Andrejewa, że to, co on będzie robił, będzie odbierane zawsze z ogromną rezerwą, no bo jeżeli prezydent, premier, minister spraw zagranicznych w różnych formach mówią o tym, że ambasador jakiegoś kraju szkodzi stosunkom wzajemnym, no to ten ambasador, mówię, jeżeli ma trochę samokrytycyzmu, to powinien się do swojej centrali zwrócić, przynajmniej oddać się do dyspozycji. Myśmy mogli oczywiście wykonywać różne rzeczy, ale pamiętajmy, że strona polska w tych takich formalno-dyplomatycznych relacjach też ma swoje zakołnierze. Przypominam, że my od trzech lat nie mamy ambasadora w Izraelu. Izrael przysłał swojego ambasadora, my ambasadora nie mamy, co było zresztą wynikiem, zdaje się, głównie, znowu użyję popularnego kolokwializmu, co było głównie wynikiem targania się po szczękach wewnątrz obozu pisowskiego, co do tego, kogo mianować tym ambasadorem. Minister Sikorski z kolei informował publicznie, że ma kandydata na ambasadora, no ale znowu mamy naszą wewnątrzpolski konflikt o obsadę placówek dyplomatycznych, więc ten ambasador nie pojechał. Czyli my mamy w sensie tym zupełnie formalnym, mamy pewien problem. z Izraelem. A oprócz tego, no generalnie bym powiedział, że od dobrych paru lat relacje dyplomatyczne wyglądają nie najlepiej. Relacje rzeczywiste też wyglądają nie najlepiej, polsko-izraelskie. I ja z pewnym rozrzewnieniem wspominam pierwszą wizytę wtedy zaczynającego swoją karierę dyplomatyczną czy polityczną premiera Netanyahu, jak spotykał się z ówczesnym premierem Polski, z premierem Buzkiem, no to Buzek zaczął rozmowę od stwierdzenia, że Polska ma 7 sąsiadów i 1 sąsiada, z którym nie ma wspólnej granicy. Tym sąsiadem bez granicy wspólnej jest Izrael. Zostało to przez Bibiego przyjęte bardzo dobrze. I to pierwsze spotkanie, czy w ogóle pierwsze spotkania były w bardzo dobrej atmosferze. Ta atmosfera się lekko zepsuła już u progu lat 2000, natomiast to wpadła w kompletny korkociąg po fatalnej, szkodliwej ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, która została w Izraelu jednoznacznie odebrana jako promocja może nie antysemityzmu, ale antyizraelskiej czy antyżydowskiej wizji historii, a po drugie pogrążyła nas także ustawa, nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która zdjęła z porządku dziennego specjalny tryb rozpatrywania roszczeń żydowskich dotyczących majątków utraconych w czasie II wojny światowej. Nie zamknęła drogi oczywiście w postępowaniu normalnym, cywilnym, sądowym, natomiast zdjęła ten szczególny tryb, który istniał w polskim systemie prawnym od dziesięcioleci, który był szczególnie dla Warszawy ogromnym problemem, bo mnóstwo nieruchomości warszawskich to były nieruchomości pod znakiem zapytania, którymi nie można było prowadzić normalnego obrotu. Także mamy te dwa poważne problemy. Mamy poza tym kwestię, już kończę, bo za długo trochę okupuję mównicę, ale mamy także problem chyba natury pokoleniowej, bo to pokolenie, którego reprezentantem był Szewach Weiss, którego reprezentantami byli ambasadorowie i politycy izraelscy działający do końca XX wieku, no z pewnym, oczywiście Szewach Weiss dłużej funkcjonował w Polsce, ale to pokolenie pamiętające II wojnę światową, pamiętające bardzo trudne relacje polsko-żydowskie, nie polsko-izraelskie, jednocześnie miało sporo zrozumienia dla bardzo specyficznego układu pomiędzy Polakami i Izraelczykami, Polakami i Żydami. Dużo łatwiej było prowadzić dialog wtedy, kiedy po obu stronach siedzieli ludzie mający bardzo ciężkie doświadczenie z okresu II wojny światowej, a jednocześnie mający świadomość tego, że po drugiej stronie mają więcej przyjaciół niż wrogów i mający świadomość tego, że ten polski antysemityzm, taki oleodrukowy, bardzo często eksploatowany, jest czymś kompletnie innym niż antysemityzm taki, jaki był zarówno na zachodzie Europy, jak szczególnie w Niemczech w okresie II wojny światowej.
I rzeczywiście te bardzo trudne te napięcia powstały ogromne, kiedy pojawiła się ta ustawa IPN-owska. Natomiast ja pamiętam, jeszcze dołożę do tego, bo wspomniałeś o tej wizycie, o tym spotkaniu z premierem Buzkiem. Ja z kolei jako jeszcze reporter w 2006 czy 2007 roku pamiętam, uczestniczyłem w wizycie ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Izraelu. No i to była wizyta przyjmowana tam nieprawdopodobnie entuzjastycznie. To było spotkanie tak dobrej jakości po obu stronach, co było dla wielu osób zaskoczeniem i przyjęte przez lokalną prasę. Widać było, że było po obu stronach bardzo dobrze przygotowane, no potem to się niestety zmieniało. Ale chciałem was, żebyśmy się cofnęli i w ogóle sobie odpowiedzieli strategicznie, dlaczego Izrael w polskiej polityce odgrywał w ostatnich właśnie w całych 30 latach, tak, tak znaczące role. No, niewielkie państwo położone dosyć daleko od nas, no, z którym owszem, no, łączą nas z narodem żydowskim bardzo głębokie związki, ale dlaczego on w polityce odgrywał polskiej tak bardzo ważną rolę, a chyba dużo mniej ważną Polska odgrywała dla Izraela rolę? Jak wy to widzicie, Agnieszko?
Ale ja to połączę z tym, o czym mówił pan ambasador, jednak ze znaczeniem czynnika rosyjskiego w tym doświadczeniu ambasadora Liwne. To jakby zaczniemy od końca i cofniemy się do tej w zasadzie odpowiedzi na Igorze twoje pytanie. Faktem jest, znaczy to ma jednak znaczenie, że ambasador ma background kulturowy, językowy, a także polityczne doświadczenie na placówce w Rosji. On, i to nie jest zarzut, to jest stwierdzenie faktu, który pozwala nam albo pozwoli nam skuteczniej prowadzić relacje z naszymi partnerami izraelskimi. Jeżeli wiemy, jaki mindset, jaką świadomość ma ambasador Izraela w naszym kraju, to nam też pozwoli dobierać właściwie argumenty. A ten mindset jest taki, i tu naprawdę nie trzeba wielkich badań naukowych, wystarczy naprawdę całkiem przyzwoity, ja nawet to czasem nazywam leniwy research, żeby sprawdzić i zweryfikować, jak ocenia swoją działalność, czy oceniał swoją działalność w Rosji ambasador, jak bardzo związany był z tym krajem, jak bardzo personalnie podchodzi do swoich historii, tej wspólnej historii izraelsko, czyli żydowsko-radzieckiej, bo on w licznych wywiadach dla mediów rosyjskich, między innymi dla Interfaxu, takiej dużej agencji, między innymi dla news.ru czy Niezawisłej Gazety, on wielokrotnie sam opowiadał o swojej przeszłości, o tej swojej tożsamości radzieckiej w rodzinie i jak bardzo przeżywa na przykład tę słynną historię, czyli udział w rocznicowych obchodach 9 maja. I on między innymi dla to był Interfax, wywiad z 20 roku z sierpnia. On mówił między innymi tak, ale to też jakby pokazuje podejście pana ambasadora i to był jego komentarz względem właśnie swojego udziału w tej uroczystości, zdjęcie, z której, prawda, później obiegły media społecznościowe. Ambasador mówił wtedy Interfaxowi tak: dla mnie osobiście był to ważny i wzruszający moment. Członkowie mojej rodziny, w tym mój ojciec, walczył w tej wojnie w Armii Czerwonej. Był na podium na Placu Czerwonym i widzieć, jak czołgi T-34 jadą po bruku, dokładnie te same pojazdy, w których walczył mój ojciec, jest wzruszające i emocjonalne. On wielokrotnie chwalił się rosyjskim mediom tym, że jego ojciec urodzony na Ukrainie wstąpił jako młody chłopak do Armii Czerwonej, a później całe życie związał z, może raczej to życie wojskowe związał z Armią Radziecką. Sam ambasador także kształcił się w Moskwie, więc to też nie jest tak, że on nie ma w sobie takiej naturalnej, to nie jest zarzut, to jest naturalna sympatia, o której wielokrotnie uczciwie i szczerze opowiadał dziennikarzom rosyjskim, mówiąc, jak bardzo przyczynia się do współpracy izraelsko-rosyjskiej. To on przygotowywał wielokrotnie te trzy wielkie wizyty prezydenta Putina w Izraelu. To on działał na rzecz wielowymiarowej współpracy izraelsko-rosyjskiej. To pokazuje, że ambasador ma naturalną sympatię do Rosji, ale jednocześnie poprzez swoje, prawda, wychowanie, wykształcenie i pochodzenie i taką wrażliwość imigranta rosyjskojęzycznego, on w sposób naturalny patrzy, i to nie jest zarzut, to jest stwierdzenie, na Polskę przez pryzmat różnych, prawda, tej nadbudowy kulturowej czy historycznej, czy nawet wykształcenia tego początkowego w szkole radzieckiej na Polskę w sposób nie tylko taki z perspektywy urzędnika izraelskiego, ale także z perspektywy imigranta rosyjskojęzycznego.
Ja chciałem powiedzieć coś dość oczywistego. No, ambasador urzędując w danym kraju, to rozumiem dotyczyło ambasadora Izraela, czy chargé d'affaires Izraela w Moskwie. No po pierwsze, zwykle mówi gospodarzom rzeczy miłe i w wypowiedziach publicznych zawsze opowiada o fascynacji wspaniałą kulturą, wspaniałą historią i tak dalej. Byłoby dziwnie, gdyby tego nie robił. Wobec tego to niewiele znaczy. Reakcja strony rosyjskiej znaczy więcej. Tutaj już taka bardzo aprobatywna. No a poza tym, no to, że organizował wizyty Putina, no to co, miał mu do miski napluć? No nie, no organizował wizyty w dobrze pojętym interesie własnego państwa, więc to niewiele mówi. Natomiast to, że rzeczywiście przyznaje się do pewnej fascynacji rosyjskością, że na przykład to jest też pewien sygnał. Większość ambasadorów Izraela w Polsce w ciągu tych ostatnich 30 lat albo mówiła po polsku, albo próbowała się polskiego nauczyć. Ambasador Liwiny nie próbuje nawet, demonstracyjnie rozmawia z Robertem Mazurkiem Biednym po angielsku i go po angielsku obsobacza. Więc są jakieś sygnały. Rzeczywiście on niespecjalnie lubi kraj, w którym w tej chwili urzęduje, a kraj, w którym urzędował poprzednio, lubi być może ponadstandardowo, ale ja bym do tego nie przywiązywał aż tak dużej wagi.
Pozwólcie, że wam zadam pytanie. Ale czy to nie świadczy jednak o tym? Bo dla mnie problem, czy jeden ambasador jest taki, czy drugi taki, ma swoje sympatie, temperament, jest problemem drugorzędnym. Ważniejsza jest jednak decyzja państwa wysyłającego, tak? Znaczy, kiedy wysyła się taką postać do takiego kraju, no to jakby to jest jasny sygnał, tak? Albo wysyłamy kogoś z rangi wiceministra, sekretarza stanu, prawda? To jest sygnał dyplomatyczny, szanujemy to państwo, tak? Jeżeli, no to są rozmaite sygnały. No, wysłanie takiej osoby do Polski też było pewnego rodzaju sygnałem i było świadomą decyzją izraelskiego MSZ-u.
On był jednak dyrektorem Departamentu Euroazjatyckiego, był na stosunkowo wysokim szczeblu w Izraelu, więc to nie jest tak, że to był gest lekceważenia, natomiast był wysyłany, przypominam jeszcze raz, żeby on jest z tego bliskiego kręgu ministra spraw zagranicznych, a wtedy, kiedy on wyjeżdżał, premiera Jaira Lapida. Lapid był znany z takiej obsesji polskiego antysemityzmu. Mówił o tym za często, za dużo i trochę bez sensu często. Nie zapominając o tym, że to zjawisko w Polsce istnieje. Natomiast szczerze mówiąc, te parę lat właśnie, kiedy w dyplomacji izraelskiej odgrywał kluczową rolę Lapid, te relacje się psuły szybciej niż by musiały ze względu na istniejące zadry.
Ja jeszcze tylko, jeśli pozwolicie, powiem o jednej rzeczy, którą słyszałem w Izraelu, będąc tam rok temu mniej więcej, trochę więcej niż w styczniu ubiegłego roku. I rozmawiałem z różnymi ludźmi, również pracującymi w MSZ-cie, dosyć ważnymi urzędnikami MSZ-owskimi. I oni przypominali tę historię takiego nietypowego wyrzucenia na konferencji prasowej Marka Magierowskiego. I jeden z wysokich urzędników MSZ-u zapewniał mnie, że to nie była uzgodniona i przemyślana decyzja, że to było coś, co wpadło ministrowi podczas konferencji, bo chciał dawać Polsce to powiedział, i tam zresztą to wywołało bardzo dużą konsternację wewnętrzną, też trochę mówi o polityce izraelskiej. Wróćmy, ja bym chciał jednak, żebyśmy wrócili.
Ale ja czy mogę, jedno zdanie i wracamy. Ambasador Liwne, ja bym sobie życzyła, żeby on, tak jak powiedział pan ambasador, mówił tak przyjaźnie swoim gospodarzom, czyli był tak propolski, jak był prorosyjski, będąc w Moskwie. I ja wtedy uznałabym, że jego background rosyjski nie ma znaczenia. Ewidentnie ambasador bryluje w emocjonalnej krytyce i ma wielką trudność z, i to potwierdziła rozmowa u redaktora Mazurka, z wskazaniem na konkretny pozytyw w relacjach izraelsko-polskich. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ważne jest to, jakby popatrzmy też na to, że on był przez większość swojej kariery zawodowej zaangażowany w budowanie relacji Izraela z państwami byłego Związku Sowieckiego, czy Ukrainy, czy Rosji, był szefem Departamentu Euroazjatyckiego i to on został wysłany do Moskwy. To pokazuje, jakie miejsce zajmuje Warszawa w dyplomacji izraelskiej. Ja bym sobie życzyła, bo wiem, że taka nominacja byłaby bardziej bardziej produktywna w relacjach izraelsko-polskich, gdyby na przykład trafił do nas dyplomata z backgroundem zachodnim, z Departamentu Zachodniego. Ja nie wiem, czy tam jest europejski, czy w ogóle euroatlantycki, ale jeżeli dostajemy ambasadora, dostajemy dyplomatę, który specjalizuje się w przestrzeni postsowieckiej, to też jest inna, prawda? Inne są narzędzia, inne jest myślenie, inna jest ocena tej polityki Izraela w stosunku do krajów tego regionu. Krótko mówiąc, jesteśmy postrzegani jako cały czas element nie polityki europejskiej, czy euroatlantyckiej, czy zachodniej, tylko część tej dużej polityki wschodniej, euroazjatyckiej dyplomacji izraelskiej.
Jeśli mogę, to chciałem was namówić, żebyśmy wrócili do tego pytania, które zadałem, na które nie zdążyliście jeszcze odpowiedzieć, bo chciałem zapytać o naszą strategiczny kierunek polskiej polityki, strategię polityki wobec Izraela. W ogóle nie dzisiaj, tylko w historii ostatnich 30 lat. Jaką rolę, dlaczego Izrael odgrywał tak ważną rolę w polskiej polityce? Ja rozumiem, że on odgrywał zawsze ważną rolę w polityce wewnętrznej, tak? No bo historia relacji polsko-żydowskich, te wszystkie kontrowersje, które się ciągnęły, to one wywoływały emocje, w związku z tym no, politycy na to odpowiadali, ale jednak mam wrażenie, że on odgrywał nieproporcjonalnie ważną rolę w stosunku do swojej realnej wagi, a na pewno dużo ważniejszą niż Warszawa Polska odgrywała dla Izraela przez te 30 lat. Nie wiem, czy się zgodzicie i ciekaw jestem waszej refleksji na ten temat.
Nie do końca. Ja trochę się nie zgadzam zarówno z tym, że w Izraelu Polska jest postrzegana jako część przestrzeni postsowieckiej, bo bardzo długo i między innymi taka była misja szefa Hawajsa, ale nie tylko, bo również jego poprzednika i następcy, że Polska była postrzegana jako adwokat interesów izraelskich w Unii Europejskiej, które generalnie mało Izrael lubi. Więc my nie jesteśmy nieważni dla Izraela, przynajmniej nie byliśmy nieważni dla Izraela z tego powodu, że Polska była jednym z najbardziej proizraelskich państw Unii Europejskiej i NATO, bo jak widzimy nawet w tej chwili kraje południa z Hiszpanią na czele oznajmiają, że one właśnie wdrożyły procedurę uznawania państwa palestyńskiego, formalnego uznania państwa palestyńskiego. No myśmy tu się zdecydowanie nie wychylali przed szereg, czasami nawet byliśmy bardzo wyraźnie po stronie izraelskiej i dla Izraela byliśmy w tym sensie ważnym partnerem, który mówił w Europie z perspektywy bardzo przyjaznej wobec Izraela. To zresztą wybrzmiało trochę w naszej debacie politycznej ostatnich dni, tak naprawdę krytyka tego stanowiska. To po pierwsze. Po drugie, Izrael nie jest krajem małoważnym. Izrael jest krajem małym, jest krajem zagrożonym, ale jest krajem, który jest, można powiedzieć, mocarstwem w zakresie soft power. Izrael ma bardzo mocny głos w bardzo wielu istotnych dla nas polach debaty międzynarodowej. Wobec tego dobre relacje z Izraelem są w naszym interesie w tym sensie. Wreszcie pamiętajmy, że Izrael był dla nas szalenie istotnym partnerem w dziedzinie modernizacji polskiej zbrojeniówki, czy zakupów właściwie, zakupów uzbrojenia, nie zawsze skądinąd trafionych, ale to już jakby zupełnie inny temat, ale Izrael jest krajem, który produkuje bardzo nowoczesne uzbrojenie i do czasu, kiedy minister Błaszczak zapałał miłością do Korei, był właściwie obok Stanów Zjednoczonych takim dość kluczowym partnerem dla nas w dziedzinie modernizacji zbrojeniówki. A z kolei dla Izraela Polska była ważna z dwóch powodów. Po pierwsze historycznych i tu też trzeba mieć świadomość, że dla dużej części Izraelczyków, czy mieszkańców Izraela, kwestia Holokaustu, rozumianego bardzo szeroko, ale Holokaustu, który w ogromnej części rozegrał się rękami niemieckimi na polskich ziemiach, że kwestia Holokaustu jest taką drugą religią, a dla niektórych wręcz pierwszą religią, więc można powiedzieć, że dobre relacje z Polską były dla Izraela częścią tej szerszej opowieści, no łącznie z Marszem Żywych, łącznie z dyskusjami o tym, jak ten Marsz Żywych powinien wyglądać, kto w nim powinien uczestniczyć i tak dalej. Polska tutaj też prowadziła zresztą różne debaty. Polska jest miejscem ważnym dla ortodoksów żydowskich, którzy przyjeżdżają do tych paru ważnych centrów kultury hasyckiej i tak dalej, i tak dalej. Więc oba kraje są sobie potrzebne, oba są wzajemnie ważniejsze, niż by wynikało z prostego porównania rozmiarów PKB i tak dalej. Nie mówiąc o jeszcze jednej rzeczy. Bardzo mi się podobało takie sformułowanie sprzed paru dni profesora Rotfelda, który stwierdził, że Izrael jest jednym z bardzo niewielu państw, które prowadzą politykę suwerenną w takim historycznym, tradycyjnym sensie. I myślę, że ta suwerenna polityka i w ogóle model polityki prowadzony przez Netanyahu bardzo się podobał poprzedniej ekipie rządzącej w Polsce, która próbowała go na różne sposoby naśladować. Natomiast z drugiej strony Izrael ze względu na takie bardzo, bardzo szczególne, to wymaga odrębnej rozmowy trochę, skażenie antysemickie części środowisk polskich, czy może ukąszenie antysemickie, o może to lepiej tak to nazwać, jest z kolei takim krajem, który jest często przywoływany w kategoriach pewnego zagrożenia, ale paradoksalnie nawet wtedy też Izrael jest ważny, tylko jest inaczej ważny.
Agnieszko, ja tylko podkreślę, ja się zgadzam z tym, że to jest ważne państwo, tak? Chciałem tylko pokazać, jak tak na pierwszy rzut oka wygląda, państwo jest dalekie, ale zadam to pytanie. Dlaczego on dla Polski, dlaczego w polskiej polityce odgrywa tak ważną rolę, w polskiej polityce zagranicznej? I jednak moim zdaniem mniejszą w drugą stronę, znaczy byśmy byli bardziej proizraelscy, niż Izrael to dostrzegał i to uznawał. Agnieszko.
To prawda. To, o czym powiedział też pan ambasador, czyli takie autentyczne budowanie wzajemnych relacji i takim prawda, poczuciu, że oba kraje są dla siebie ważne. Ja mam wrażenie, że to już jest pieśń przeszłości. To znaczy był taki moment, w którym nam zależało bardzo na tym, żeby nie eskalować, żeby dmuchać, chuchać i naprawdę rozwijać relacje polsko-izraelskie i polsko-żydowskie. A stronie izraelskiej, zwłaszcza w latach 90., pomimo różnych kłopotów, widać było, że te relacje faktycznie gdzieś tam powoli przechodzą ze stopnia na stopień coraz wyżej. I jeżeli popatrzymy na to, kiedy zaczęło się też to psuć, to wystarczy też popatrzeć na, prawda, nominacje ambasadorów, którzy trafiają do Warszawy, czy trafiali do Warszawy. Jeżeli mieliśmy Szewacha Weissa, który potrafił z Polakami się w mediach publicznych, prawda, spierać na tematy ważne, wypowiadać się często kontrowersyjnie, to on miał w sobie taką, prawda, subtelność i takie intelektualne podejście i wielką kulturę, że nie obrażał Polaków i Polacy, opinia publiczna polska nie miała poczucia, znaczy nie była dotknięta słowami Szewacha Weissa. I to była wielka sprawa. Natomiast ja zawsze podkreślam, że, bo to niestety tak jest, że resort dyplomacji, ta teka dyplomatyczna w rządzie izraelskim jest najsłabszą teką. Dyplomacją i polityką zagraniczną robi przede wszystkim premier. Co więcej, to są po prostu urzędnicy. I ja nie wymagam od tego, żeby dyplomaci izraelscy byli wysokiej klasy dyplomatami porównywalnymi do tych wielkich szkół europejskich na przykład. Oni są po prostu, oni realizują bardzo w taki urzędniczy sposób interesy państwa Izrael. I tylko tak się składa, że o ile, jeżeli popatrzymy sobie na background ostatnich ambasadorów, no to ambasador Livne ma background przede wszystkim rosyjski. Jeżeli popatrzymy na panią, na ambasadora Ben-Zvi, to on był pod tym względem go możemy nie pamiętać, bo on nie był tak żarliwie, emocjonalnie podchodzący do spraw polskich, bo jego background był inny. On był ambasadorem w Ameryce Łacińskiej i na Słowacji. Zobaczmy, tu nie było tej postsowieckości. Anna Azari z kolei, ona też była tą panią ambasador, która trafiła na trudne momenty w naszych relacjach, ale ona potrafiła sobie z tym naprawdę poradzić, chociaż była no, wcześniej ambasadorem.
Obrywała też bardzo od naszych mediów.
Obrywała, tak, ale ona mimo wszystko potrafiła zbalansować, pomimo tego, że była i ambasador na Ukrainie, w Mołdawii czy w Rosji. To jest jedna sprawa, czyli pamiętajmy, naszą wagę wzajemnych relacji widać w tym, kto jest wysyłany tak do Tel Awiwu, jak i do Warszawy. Jeżeli my wysyłamy w sposób taki uważny naszych przedstawicieli, to pokazuje, że dla nas Izrael jest szalenie ważny. Wydaje się, że ważniejszy niż my dla Izraela. Po drugie, z uwagi na...
w sposób uważny i pomysły ostatnie były też dość ekscentryczne, bym powiedział.
Ale Marek Magierowski był bardzo... Tak jest, ale Marek Magierowski był bardzo dobrym wyborem. Ale jeszcze jest ważne w tych naszych relacjach polsko-izraelskich to, że na nie trzeba nałożyć ten taki filtr naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Izrael zawsze, zwłaszcza prawda, na początku gdzieś podświadomie był tą taką furtką do serc i umysłów administracji amerykańskiej. I widać, że to się powoli, może inaczej, widać było też taki wystrzał wspólnego trumpizmu czy premiera Netanyahu, czy koalicji Zjednoczonej Prawicy, ale wydaje się dzisiaj, że to się powoli kończy, chociaż my ponosiliśmy większe koszty takiego proizraelskiego, wielokrotnie takich proizraelskich decyzji, bo musieliśmy zapłacić za zorganizowanie w Warszawie tej słynnej konferencji antyirańskiej z zepsuciem sobie relacji z Iranem, a pamiętamy, że one na Bliskim Wschodzie były pewnym asetem polskiej dyplomacji. My w ten sposób także zepsuliśmy sobie, to znaczy nie tyle zepsuliśmy, co osłabiliśmy zaufanie naszych partnerów arabskich na Półwyspie, a to się przekłada realnie na polską politykę zagraniczną, ponieważ jeżeli mamy sąsiada o ambicjach imperialnych, który buduje sojusz w państwach globalnego południa, to dla nas dzisiaj ważne są oczywiście relacje z Izraelem, ale nie mniej ważne powinny być, i to jakby rozwija się też w tym kierunku, są kontakty także z krajami arabskimi, bo tutaj musimy też budować taką forpocztę w takiej obronie przed imperializmem rosyjskim. Więc Izrael miał znaczenie, ma znaczenie i będzie mieć znaczenie, natomiast ono jest skalowane coraz bardziej do takiej polityki, która wydaje mi się, że ona zmierza w kierunku takiej trochę neutralności. Już, prawda, przytrafiają nam się wybuchy emocjonalnych kryzysów, natomiast wydaje mi się, że one coraz mniej rezonują, chociaż ostatnia awantura bardzo pobudziła polską opinię publiczną.
Dobrze, w jaki sposób powinniśmy, jaką rolę dziś powinien Izrael odgrywać w polskiej polityce, skoro jak też Agnieszko chyba o tym wspomniałaś, relacje izraelsko-amerykańskie już nie są takie, jakimi były kilka lat temu. Oczywiście nie wiem, jakie będą za pół roku, tak, kiedy jeśli Donald Trump wygra wybory, czego nie możemy wykluczyć, a co jest wręcz bardzo prawdopodobne. Więc ten filtr amerykański w relacjach polsko-izraelskich już nie będzie tak kluczowo ważny dla Polski, jakim rzeczywiście był. Nie? Powiem się, że rzeczywiście to był taki trochę taki proxy amerykański. Prowadziliśmy politykę wobec Izraela, prowadząc politykę wobec Stanów Zjednoczonych, co oczywiście Izrael znakomicie wykorzystywał, tak? Bo jak wiemy, Izrael jest, mówiąc delikatnie, bardzo twardy w sposobie prowadzenia polityki. Wykorzystuje wszystkie możliwe elementy historyczne, bieżące i robi to w sposób bardzo, bardzo precyzyjny. Ale wiedząc to wszystko, jesteśmy w innej sytuacji. Jaką dziś Izrael powinien odgrywać rolę w polskiej polityce? Marku.
Mimo wszystko znaczną z kilku powodów. Po pierwsze, właśnie jako partner w modernizacji sił zbrojnych. Musimy docenić izraelski potencjał w tej dziedzinie, mamy tu sporo do uzyskania. Po drugie, Izrael jednak pozostaje krajem, który ze względów historycznych ma te szczególne relacje z Polską. Ja bym tej historii nie niedoceniał. Dla obu stron ta historia jest istotna i będzie jeszcze dłuższy czas istotna, nawet jeżeli odejdzie już zupełnie to pokolenie, które wspólne bytowanie polsko-izraelskie pamięta. Po trzecie, Izrael będzie coraz bardziej zagrożony, a to będzie z kolei wzmacniało związki Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, bo jednak wśród republikanów lobby izraelskie jest bardzo mocne, wśród demokratów również. Ja pamiętam, miałem okazję chyba dwa razy prowadzić rundy negocjacji z ówczesnym zastępcą sekretarza skarbu Stewartem Eisenstadtem. No i to były bardzo twarde rozmowy i ja w pewnym momencie zadałem pytanie, czy on mówi w interesie Izraela, czy w interesie Stanów Zjednoczonych, jak rozmawialiśmy o restytucji majątkowej. Mamy te kwestie majątkowe cały czas jeszcze zabagnione, więc też wymaga to pewnej współpracy. I wreszcie, Izrael jest taką forpocztą Zachodu w bardzo trudnym z punktu widzenia politycznego świecie arabskim. I Oczywiście z krajami arabskimi musimy sobie te relacje poukładać, ale te kraje chciały też poukładać relacje z Izraelem. Ja przypomnę, że napaść Hamasu 7 października to nie była napaść wymierzona w Izrael, tylko była wymierzona tak naprawdę w tak zwane porozumienia abrahamowe. To było uderzenie, które miało rozbić budującą się konstrukcję współpracy Izraela z Egiptem, Arabią Saudyjską czy Emiratami Arabskimi, najprawdopodobniej w interesie Iranu, ale nie tylko, bo zwracam uwagę, że tego typu napaść była możliwa wyłącznie dzięki temu, że przy dużym wysiłku z kolei dyplomacji chińskiej doprowadzono do tego, że wznowiono stosunki dyplomatyczne między Arabią Saudyjską i Iranem. Bez tego atak Hamasu byłby kontraproduktywny. W tym momencie już taki nie był. To krótko mówiąc, Izrael jest zwornikiem bardzo wielu procesów politycznych o charakterze może nie tyle globalnym w tej chwili, ile ponadregionalnym, ale ponadregionalnym, który jest istotny dla Europy. Czyli zbrojeniówka, historia, aktualna rola Izraela w budowaniu pewnego porządku w południowym sąsiedztwie Europy. Choćby te trzy rzeczy wskazują, że warto w relacje z Izraelem inwestować, a z kolei dla Izraela no niewątpliwie, niewątpliwie Polska jest po pierwsze jednak znaczącym partnerem gospodarczym, bo przeróżne bojkoty ze strony krajów zachodnich Izrael dotykają, a po drugie Polska cały czas ma, nazwijmy to, papiery na to, żeby być pewnym adwokatem interesów izraelskich wewnątrz Unii Europejskiej. Rola Polski w Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach się odbudowuje, wobec tego nasza wartość jako partnera i sojusznika również rośnie.
Agnieszko.
To ja tak na drugą nóżkę. Jeżeli miałabym powiedzieć, jak będą wyglądały stosunki polsko-izraelskie, to najpierw powiem, że życzyłabym sobie, żeby one były jak najbardziej znormalizowane, pragmatyczne i takie profesjonalne. To znaczy, żebyśmy uczciwie po obu stronach pracowali nad dialogiem polsko-izraelskim, wspierali współpracę, wymianę akademicką, wymianę gospodarczą, turystykę, pamiętając, że jeszcze przed pandemią polska destynacja była tą najbardziej atrakcyjną i najczęściej wybieraną przez Izraelczyków, to oni tutaj przylatywali nie tylko i wyłącznie w celach odwiedzin, prawda, tego szlaku holokaustowego, czyli nie odwiedzali tylko Oświęcimia i na chwilę wpadali na krakowski Kazimierz, ale też przyjeżdżali ze względów takich czysto, powiedziałbym, merkantylnych, turystycznych i często zakupowych. I to było ważne, bo to pozwalało nam się spotykać nie tylko w miejscach pamięci historycznej, tylko w galeriach handlowych, na koncertach, na imprezach kulturalnych. I to był właściwy kierunek. I o tym trzeba pamiętać. To jest pierwsze, ale sytuacja międzynarodowa i te różne okoliczności sprawiają, że moja ocena perspektyw relacji polsko-izraelskich jest trochę odmienna, nie inna, ale jakby trochę inne akcenty kładę niż ambasador Nowakowski. Chociaż my się oczywiście zgadzamy z pewnym marginesem. Ale ważne jest to z mojej perspektywy, żebyśmy widzieli pewien trend. Zmienia się generacja, zmieniają się czasy i polska polityka coraz bardziej, a już szczególnie chodzi o to młode pokolenie, będzie przypominała jakby relacje, może inaczej, będziemy odchodzić od relacji tych wyjątkowych polsko-izraelskich, to jest moja prywatna ocena, na rzecz budowania takiego schematu relacji europejsko-izraelskich. To znaczy wydaje mi się, Taką stawiam hipotezę, że będziemy ewaluować w kierunku takiego wpisywania naszej polityki względem Izraela w politykę europejską. To ma swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że zawsze będąc częścią dużego ciała międzynarodowego i mając wpływ na to ciało, stajemy się atrakcyjniejszym partnerem dla Izraela. To znaczy jesteśmy partnerem cięższej jakby wagi, większej rangi, więc im bardziej będziemy mieli większy wpływ na decyzje w Brukseli, tym Izrael będzie się z nami bardziej liczył. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli w perspektywie tym, może raczej, dzisiaj nie jesteśmy wiodącym proizraelskim partnerem tego kraju w Europie, ponieważ Izrael ma swoich innych adwokatów. I miejsce Polski już dawno zostało, i to widać było po ostatnim okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, miejsce adwokata polskiego zajął adwokat węgierski, relacje izraelsko-węgierskie. Pomimo różnych antysemickich incydentów premiera Orbana i jego środowiska, z perspektywy Izraela Tel Awiw bardzo zainwestował w relacje z Węgrami i to Węgry były wskazywane jako ten czempion w Europie Środkowej. To nas może dziwić, ale fakty są takie, że Izraelczycy przestawili wajchę z Polski na Węgry. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało w warunkach, prawda, tego nowego układu politycznego. Sprawa kolejna.
No biorąc pod uwagę, trzeba podkreślić. Biorąc pod uwagę, że i Polska, i Węgry odgrywały rolę czarnych owiec, to można było inwestować w jedną z tych czarnych owiec, a polityka Orbana od lat wobec Izraela była polityką niesłychanie mądrą i wyważoną. Natomiast teraz jedna owca się wybieliła, no więc zobaczymy, jak będzie dalej.
Tak, dwie ostatnie rzeczy. W polityce europejskiej pamiętajmy, i to warto podkreślać, Polska nie doświadczyła ruchu BDS. To jest nasz asset, to jest nasza silna strona. W odróżnieniu od całego świata zachodniego, my nie mamy ruchu bojkotu, wycofywania inwestycji i sankcji, prawda, tych haseł antyizraelskich, i to warto przypominać. Nie przypominamy w swojej takiej żywiołowej krytyce Izraela.
To będzie wybieli.
Tak, tak, ja tak uważam, jeżeli ambasador będzie kontynuował swoją taką emocjonalnie antypolską postawę, to może się skończyć ruchem BDS, a tego sobie nie życzymy. Jeżeli chodzi o zbrojeniówkę i o to, że tak jak powiedział pan ambasador, Izrael może być forpocztą Polski w krajach arabskich, to wydaje mi się, że my jesteśmy już dzisiaj na takim etapie, że my forpoczty ani mostów nie potrzebujemy, możemy bezpośrednio wzmacniać i budować relacje z Katarem czy z krajami Zatoki Perskiej. A jeżeli chodzi o zbrojeniówkę, to ja śmiem twierdzić, że Izrael jest w stanie sprzedać swoje uzbrojenia nie ze względów, powiedzmy, nie z uwagi na sympatie polityczne, ale po prostu na dobre kontrakty zbrojeniowe, więc tak jak to robi i sprzedaje swój sprzęt krajom Zatoki Perskiej, które nie mają nic wspólnego z demokracją, to bez względu na stan relacji z Polską będzie ciągle zainteresowany sprzedawaniem nam uzbrojenia, więc ta zbrojeniówka to jest po prostu czysty interes. Wydaje mi się, już tak podsumowując, że nasze relacje po prostu będą, nie będziemy popadać z jednej skrajności w drugą, nam potrzebna jest po prostu normalizacja.
Jeśli mogę jeszcze wrzucić dwa wątki, jeden, bo wydaje mi się, że jednym sobie te nasze relacje ciągle obciążało i myśmy sobie z tym nie umieli poradzić, a strona izraelska grała tym bardzo mocno. Znaczy cały czas przez te 30 lat, jak ja pamiętam, to w różnych momentach, w różnym nasileniu ta polityka była w cieniu takiego, znaczy cały czas myśmy byli pod pręgierzem zarzutów o antysemityzm w Polsce, tak, o udział w Holokauście. I ja mam przekonanie, że myśmy sobie nie umieli z tym poradzić. Tak? Znaczy byliśmy cały czas w takiej pozycji nie doprowadziliśmy do tego, żebyśmy tę historię naszą opowiedzieli, która jest wielobarwna, tak? Jest i piękna, i niepiękna, ale w zasadzie cały czas byliśmy tacy w takiej trochę skulonej pozycji. Pewnie po prostu byliśmy jeszcze słabszym państwem.
Albo,
to jest jeden
aspekt,
to dalej będzie.
Albo Izrael... albo z kolei taki...
Tak. Tak, to prawda, ale to jakby ta pozycja jakby taka kompleksu, ona się w różny sposób objawia, tak? I w taki, że pochylamy głowę i w taki, że jakby napinamy mięśnie do granic albo przekraczamy te granice. I to jest jeden aspekt i to dalej będzie, bo Izrael oczywiście to świetnie wykorzystuje i to nie znika. Jak pamiętam, rok temu byłem tam w Izraelu, rozmawiałem z rozmaitymi ludźmi, którzy byli bardzo otwarci na rozmowę z Polską, ale jednocześnie były takie momenty, że no mnie się gotowało, kiedy z nimi rozmawiałem i no oni przekraczali granice w tych rozmowach. Przecież byłem osobą prywatną, byłem dziennikarzem, jako tam dziennikarz czy analityk. I to jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, no że wojna z Hamasem, przypomnijmy, że to Hamas zaatakował Izrael, to jest rozciągnięcie frontu tego szerokiego frontu rosyjskiego, tak? Znaczy to jest element bardzo groźnego światowego konfliktu, który się rozszerza, no i w którym my nie możemy być neutralni, tak? My jesteśmy tutaj jakby te sprawy, jesteśmy po jednej stronie, tak? I to też będzie mieć olbrzymi wpływ i olbrzymie znaczenie dla polskiej polityki. Jeśli możecie do tych dwóch rzeczy się odnieść.
No, jeśli można, ja zacznę od dwóch anegdot. Jedną, która świetnie ilustruje taką bardzo starą, jeszcze w podziemiu wydaną książkę pani profesor Aliny Całej o stereotypie Żyda. Otóż dla mnie ilustracją polskiego antysemityzmu jest moje prywatne doświadczenie. Pani Agnieszce, opowiadałem o tym kiedyś. Z początku lat 90. jedna z pierwszych demonstracji samoobrony. Sejm nie był wtedy ogrodzony, więc w tej przewiązce międzysejmowej byli ci demonstranci z jakimiś takimi kośćmi obrośniętymi mięsem chodzili i wrzeszczeli okropnie pred z Żydem Wałęsą. Ponieważ ja wtedy akurat współpracowałem z Lechem Wałęsą, no to młody człowiek, wdałem się w dyskusję z nimi. No w pewnym momencie stawiając argument, no jak Wałęsa jest taki, mówicie, że Wałęsa jest Żydem, on się z papieżem przyjaźni. Na co churalnie ci ludzie z tymi kośćmi wrzasnęli, a papież też Żyd. No bo była to ilustracja tego stereotypu prawdziwego, że Żyd to jest inna nazwa obcego w polskiej kulturze ludowej, w polskim myśleniu. I warto pamiętać o tym, że duża część tego, co my definiujemy jako antysemityzm, jest czymś zupełnie innym niż antysemityzm markiza Gobineau czy Niemców, tylko jest to właśnie taka ludowa identyfikacja obcego. To raz. Druga rzecz to jest doprecyzowanie, bo pani Agnieszka mówiła, że ja uważam, że Izrael powinien być łącznikiem z Bliskim Wschodem. Nie, Izrael raczej jest takim bastionem zachodniego systemu jednak wartości zachodniej demokracji na Bliskim Wschodzie i w tym sensie jest dla nas wartością dodaną w relacjach z krajami tego regionu, mimo że czasami generuje to kłopoty. Trzecia kwestia to jest to, że my, znowu anegdota autentyczna, wtedy kiedy miałem okazję reprezentować Rzeczpospolitą na Łotwie, Łotwa, która jak wiadomo, no też ma swoje za uszami w kategoriach antysemityzmu. Przypominam, że kraje bałtyckie, a dokładniej Łotwa i Estonia były w pewnym momencie z dumą przez Heinricha Himmlera ogłoszone jako pierwszy obszar Judenfrei w Europie. Otóż ja pamiętam taką sytuację, jak tamtejsi historycy wojskowi zaprosili cały korpus dyplomatyczny na prezentację nowego dzieła o historii najnowszej Łotwy. No i wyszli i długo kwieciście opowiadali o tym, jak to Łotysze ratowali Żydów, jak w ogóle Żydzi w czasie wojny ci świetnie na tej Łotwie czuli i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam taką to, że my się tak wszyscy na siebie tak popatrywaliśmy, najpierw ze zdziwieniem, a potem coraz bardziej z ironicznym uśmiechem. Otóż nasza narracja o relacjach, o sytuacji w okresie II wojny światowej w Polsce przez długi czas wyglądała tak, jak ta opowieść tych starszych historyków łotewskich. Oni potem już to uświadomili, że to był kompletny błąd, bo myśmy się nie bardzo potrafili rzeczywiście właśnie znaleźć pomiędzy tymi dwiema postawami, albo sypania wyłącznie popiołu na głowę, albo napinania mięśni, opowiadania, że cała Polska składała się z ulmów i nikogo więcej. Po prostu to, że ktoś wsypał tych ulmów, to jakiś dziwny przypadek, na pewno to był Żyd, mówiąc językiem antysemitów. Próba zmierzenia się z bardzo trudną historią polsko-żydowską jest wciąż przed nami. My dopiero zaczęliśmy to eksploatować i bez tego będziemy mieli takie kwiatki jak słynna ustawa IPN-owska. Przypominam, że to nie była ustawa przyjęta większością jednego głosu, a wręcz przeciwnie. I potem się z tego musieliśmy rankiem wycofywać. Tu ta historia polsko-żydowska, właśnie tak jak z tej opowieści o owych demonstrantach samoobrony wynika, jest historią, która wrosła rzeczywiście w polską tożsamość, tak samo jak Polska wrosła mimo wszystko w tożsamość izraelską. To, że to, o czym mówiła Agnieszka Wryc, że o tej prorosyjskości ambasadora Liwne, to jest trochę wynik tego, że właśnie masowy napływ imigrantów z byłego Związku Sowieckiego zmienił kompozycję samego Izraela. Tam ten czynnik postsowiecki czy postrosyjski, ja to nazywam tam dla siebie neolitwaków, jest bardzo mocny i on zmienia perspektywę Izraelczyków, ale nie zmienia miejsca historii Polski w izraelskim też genotypie historycznym pewnym, więc tego się z obu stron nie pozbędziemy i obie strony mają przed sobą bardzo długą pracę nad uporządkowaniem tej wizji historii. Myślę, że to jest jeszcze jedno pokolenie, ale
to pozwólmy teraz, jeśli pozwólmy teraz Agnieszce do tego odnieść się. Może do tej...
Mówiłeś o Hamasie, o Hutich, o tym, że Izrael jest jednym z frontów tej globalnego starcia osi zła ze światem Zachodu. Otóż jedno uzupełnienie. Oś zła nie składa się wyłącznie z Rosji. Więcej, oś zła nie składa się głównie z Rosji. Rosja jest w tandemie z Chińczykami i dopiero zderzenie z tą nową osią zła, słabnącego na różne sposoby świata zachodniego, pokazuje miejsce Izraela. Izrael znowu właśnie jest tą fortecą Zachodu w świecie, który jest, no, przechyla się w kierunku owej osi zła, byłoby z punktu widzenia geopolitycznego i politycznego bardzo niedobrze, gdyby się ostatecznie przechylił. Więc tutaj nasza polityka nie może być polityką bezkrytycznego wspierania Izraela, bo wtedy popchniemy to sąsiedztwo właśnie w stronę tej osi zła. Ale jednocześnie nie może być polityką opuszczenia Izraela, bo inaczej oś zła go zje.
Agnieszko.
Ja dorzucę ze swojej strony, że w kwestiach historycznych ja liczę na to, ja się cieszę z tego, że wbrew pozorom się cieszę, że dochodzi do wielkich dyskusji, sporów, kłótni na tle historycznym i tak niech będzie. My przez 3 dekady próbujemy rozwiązać trudne nasze zagadnienia historyczne i okazuje się, że tych debat, dyskusji, spotkań jest ciągle za mało. I one muszą być na różnych poziomach, nie tylko na poziomie historyków czy politologów, specjalistów, czyli świata akademii. To jest ważne, więc powinniśmy nad tą naszą współpracą jeszcze bardziej się pochylić, ale tutaj także także wymaga takiej większej inicjatywy do spotkania na poziomie społecznym, międzyludzkim. Dlatego ta turystyka była tak szalenie ważna, bo to była okazja do tego, żeby spotkać się i zobaczyć, że nie jesteśmy takimi antysemitami, diabłami, a że Izraelczycy nie są takimi polonożercami. Ten kontakt jest niezbędny i nad tym powinniśmy po prostu czasem zacisnąć zęby, pozwolić wybuchać tym różnym awanturom, tak żeby się, prawda, te wszystkie kryzysy i fobie, one żeby się kanalizowały i rozpraszały, wyjaśniały, docierały. To jest związek na lata i my musimy pracować z dużą dozą cierpliwości, więc ja jestem za polityką historyczną, ale na zasadzie partnerskiej. Nie możemy, tak jak powiedział pan ambasador, przyjmować jednej albo drugiej wersji historii, musimy ją dotrzeć sobie, uzgodnić wspólną. To jest raz. A w sprawie Hamasu i wojny w Gazie i także tego szerokiego frontu rosyjskiej agresji na Ukrainę, to jest to sprawa szalenie ważna i ona jest ważniejsza niż nam się wydaje. Dla Rosji wojna w Gazie jest doskonałą okazją do tego, żeby odciągnąć uwagę świata od tego, co się dzieje w naszym regionie, odciągnąć uwagę od swojej agresji na Ukrainę i jednocześnie na tyle zastraszyć i na tyle pokazać, że jest tyle ważnych i dramatycznych miejsc na globie, które wymagają uwagi społeczności międzynarodowej, że naturalnie spada zainteresowanie Ukrainą. I to jest bardzo złe dla Polski, ponieważ to może doprowadzić do tego, że my będziemy mieli kłopot z naprawdę realnie pomniejszonym zainteresowaniem sprawą Ukrainy i pomocy Ukrainie, a to powinno być dla nas priorytetem. Dlatego ten front dla nas związany z wojną w Gazie powinien polegać na tym i ja myślę, że my jako dyplomacja dostrzegamy tę wagę, że powinniśmy budować relacje nie tylko na zasadzie wyjątkowych relacji z Izraelem, które są wyjątkowe, ale Izrael nie jest jedynym państwem na Bliskim Wschodzie. Bezpieczeństwo Polski dzisiaj zależy także od tego, jak ożywimy i jak wzmocnimy nasze relacje z krajami arabskimi, a nawet z krajem niearabskim, czyli z Iranem. To są trudne dylematy, bo ewentualne ocieplenie relacji z Iranem wymagałoby, znaczy ryzykowalibyśmy wtedy trudnościami w relacjach z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi, ale pamiętajmy, już raz mieliśmy niezłe relacje i one w zasadzie nie rujnowały naszej, prawda, strategii w stosunku do Białego Domu czy do Tel Awiwu, a wręcz wzmacniały naszą pozycję. Więc front rosyjski, on przebiega nie tylko na granicy z Ukrainą, ale także na Bliskim Wschodzie i to my poprzez rozwinięcie naszej dyplomacji na tamtym kierunku powinniśmy bronić naszego bezpieczeństwa, bo od tego, czy globalne południe będzie prorosyjskie, jednoznacznie będzie zależało to, jak będzie wyglądał porządek międzynarodowy po zatrzymaniu tej wojny, nie wiem, po zawieszeniu broni. I nie chciałabym, żebyśmy okazali się tą stroną, która jest w mniejszości i której reguły gry narzuca Rosja plus globalne południe.
Rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że Izrael odgrywa i będzie odgrywał ważną rolę z punktu widzenia Polski i musimy przykładać do tego szczególną wagę, ale też powiedzmy sobie otwarcie, to jest partner niezwykle trudny, bo ponieważ wewnętrznej polityce izraelskiej, która przypomina nieprawdopodobnie wewnętrzną politykę polską, tylko jeszcze plus, a tam jest wszystko bardziej, wykorzystuje się tak samo wszystkie zewnętrzne czynniki do prowadzenia polityki wewnętrznej i akurat Polska jest tam używana bardzo często. I to po obu stronach. I Lapid, i Bibi używają bicza polskiego, tego antysemityzmu, podkręcają to po to, żeby zdobyć popularność wśród jakichś pięciu czy tam paru, kilku procent swoich potencjalnych wyborców. Na to ma bardzo złe skutki, bo to wywołuje po naszej stronie reakcję, no bo musi wywoływać, tak? To rzecz naturalna, no i ta spirala się nakręca i to jest bardzo trudny partner do prowadzenia polityki. Czy na koniec jakaś puenta?
Bardzo mi to przypomina, swoją drogą, Znaczy mi to przypomina, to wskazuje na bliskość, relacje polsko-litewskie, bo dokładnie ten argument słyszałem od jednego z litewskich liderów parę lat temu. Zadałem mu pytanie, no po co wy walicie w tych Polaków, o co wam chodzi? To akurat jeszcze było przed różnymi ekscesami pana Tomaszewskiego, kiedy nie było realnie powodu, żeby tych Polaków walić, na co odpowiedź bardzo polsce życzliwego, bardzo europejskiego, czołowego polityka litewskiego, nomina sunt odiosa, była taka, no, bo to nam daje jakieś 5-7% głosów w wyborach i bez tego antypolonizmu moglibyśmy wyborów nie wygrać. Więc tutaj jest dziwne podobieństwo. Jeszcze jedna uwaga do tego, co pani Agnieszka mówiła. Naprawdę, jak mówimy o Rosji, to nie zapominajmy, że Rosja jest małym cieniem niesłychanie groźnego państwa chińskiego.
Tak, ja się pod tym podpisuję. Te Chiny, to trzeba pamiętać. Rosja jest dla Chin junior partnerem. Niektórzy określają tę pozycję jeszcze bardziej surowo, jako wasala chińskiego. I Rosja idzie w tym kierunku, więc fakt. Patrzmy też na to, co robią Chiny na Bliskim Wschodzie. Ale jeżeli miałabym zbłędować, to powiedziałabym, że... Tak, tak, bo to prawda, ja się też pod tym podpisuję, ale już tak nie przedłużając i wywołana do spuentowania, powiedziałabym, że jeżeli obu stronom nam zależy na budowaniu czy na nowym rozdziale w relacjach polsko-izraelskich, to z jednej strony taka przyjazna rada dla ambasadora Liwnego, trochę bardziej empatycznie zachowywać się w stosunku do swojego państwa goszczącego i do społeczeństwa polskiego, to nie zaszkodzi, a wręcz przysporzy Izraelowi sympatyków, a wydaje się, że działania Izraela w Gazie warte są z perspektywy Tel Awiwu poszukania tych nielicznych już w świecie, którzy mogliby empatyzować z Izraelem. Więc to jest w interesie Izraela, aby zadbać o tych, którzy jeszcze nie mają BDS-u, którzy jeszcze są w stanie wsłuchać się w rację Izraela. A tych jest naprawdę niewiele i przykład amerykański to absolutnie doskonale pokazuje, to jest raz, a dwa, rada dla naszych władz i mam nadzieję, że to nastąpi szybko, żeby jeżeli chcemy mieć nowe otwarcie w relacjach z Izraelem, to jeżeli zostaje ambasador Liwne w kraju, bo jednak nie dostał notę protestacyjną, a nie prośbę o wyjazd, chyba że sam zdecyduje się wyjechać, licząc na to, że to jest czas na nowe otwarcie i trzeba dać miejsce dla nowej osoby z otwartą głową, z backgroundem zachodnim, bo ważne są stosunki Izraela z Polską, to wtedy my, jako strona polska, możemy przyspieszyć, możemy zrobić wszystko, żeby podwiększyć rangę polskiego przedstawiciela w Izraela z chargé d'affaires na ambasadora i doprowadzić do tego, żeby wreszcie trafił tam znający kulturę, język, specyfikę izraelską, bardzo dobry dyplomata, który będzie działał na rzecz współpracy polsko-izraelskiej w nowym partnerskim duchu. Rady dla obu stron trochę symetrystycznie, ale wydaje mi się, że warto byłoby im się przysłuchać.
Bardzo wam dziękuję. Agnieszka Bryc, Jerzy Marek Nowakowski.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo ważna rozmowa, bardzo ważny problem.
Dziękuję.
Dzięki. To wszystko. Dziękuję państwu. Tak jest układ otwarty, rozmawiamy na poważne tematy w poważny sposób. Jeśli uważacie, że warto, namawiam do wspierania na patronite.pl. Przypominam, też prowadzimy zbiórkę na koparkę dla Ukraińców, dla żołnierzy, którzy kopią okopy. Jeszcze tam paru tysięcy brakuje, dorzućcie się. To też bardzo ważne, bo to jest część tej osi walki z osią zła. Dziękuję bardzo, to wszystko na dziś. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. We'll be right back.